Pańskie osiedle kryształowe powstało 6 lat temu. Mieszkańcy zapłacili deweloperowi należność, dostali klucze i meldunek w lokalach. Jak się okazało, nie wszyscy. 21 rodzin miało pecha. Zanim dotarli do notariusza, firma budująca domy CT Budowlana ogłosiła plańkę. Okazało się, że rzeczywistym właścicielem ich mieszkań jest bank, który udzielił deweloperowi kredytu. A ten od mieszkańców wziął pieniądze, ale bankowej pożyczki nie spłacił. Teraz bank żąda od mieszkańców ponownej zapłaty za kupione już mieszkania. Pechowym rodzinom grozi wystawienie ich mieszkań na licytację. Chcą nas okraść w majestacie prawa, ale się nie damy, zapowiadają. Jak zamierzają to uczynić? Sprawdzimy to dzisiaj, bo...
Będziemy tu i teraz.
Na osiedlu Kryształowym w Gdańsku. Jak zwykle po 17. Hanna Wilczyńska-Toczko i Marek Lesiński.
No i jesteśmy, witamy z ulicy Aleksandry Gawrysiak w Gdańsku, Aleksandry Chomicki,
Marek Lesiński
i Hanna Wilczyńska-Toczko, jak się rzekło, z osiedla Kryształowe, ładna zabudowa niedaleko centrum Gdańska. Mieszkają Państwo tu od 6 lat, ale okazało się, że mieszkania, od których mają Państwo klucze, wydawałoby się prawo własności, nie należą do Państwa, tylko do banku. To rzeczywiście może postawić włosy na głowie i spowodować, że można osiwieć.
Nasza sytuacja jest tragiczna. Kupiliśmy mieszkania, tak jak większość osób tutaj na osiedlu. Prowadziliśmy się, po czym okazało się, że te mieszkania nie są tak naprawdę nasze. Umowy, które podpisaliśmy, w świetle prawa nic nie znaczą.
Dlaczego, proszę powiedzieć?
Są to umowy, w których... Przepraszam.
A może tutaj pan wspomoże panią?
Są to umowy, które są ogólnie stosowane w naszym prawodawstwie.
Czyli wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Umowa cywilnoprawna.
To jest umowa przedwstępna na wybudowanie lokalu, który jest wyszczególnione wszystko po kolei, to znaczy jakie jest mieszkanie, gdzie ono będzie położone, czego centymetra nieomal, z czego się składa, na jakim osiedlu, w jakim budynku, ile trzeba zapłacić zadatku.
Rozumiem, że znaleźliście Państwo piękne miejsce w Gdańsku, jak już powiedziałam, niedaleko centrum. Dla wielu Państwa pewnie to mieszkanie to spełnienie marzeń. Podpisaliście Państwo umowę deweloperowi, dobrze patrzyło z oczu, no wszystko wydawałoby się, rozgrywało się w literze prawa. I nagle
okazało się, po odebraniu mieszkania, to znaczy po podpisaniu protokołów odbioru, po otrzymaniu kluczy, po już zasiedleniu, okazuje się, że deweloper upada i w tym momencie nasze mieszkania nie są już nasze.
Ale jednak tutaj na tym osiedlu mieszka więcej osób. Państwo stanowicie grupę 27 rodzin, a tutaj mieszka około 100 rodzin, a tamci nie protestują. Dlaczego nie protestują?
Nie protestują dlatego, że ci Państwo zdążyli podpisać akty notarialne z deweloperem, zanim on upadł. Nam się nie udało, ponieważ deweloper w międzyczasie zapłaciliśmy całą kwotę za nasze mieszkania, ale on jednocześnie zaciągnął kredyt w banku na działkę, na której stoi nasz budynek. I powoli bank zwalniał działki kolejne w trakcie podpisywania kolejnych aktów notarialnych. Niestety w pewnym momencie bank zorientował się, że deweloper stracił płynność finansową i zablokował pozostałą część budynku i w związku z tym nie otrzymaliśmy naszych aktów.
Czyli mieliście Państwo pecha, jak gdzieś w doniesieniach prasowych wyczytałam, że prokuratura zbadała sprawę szefów spółki, posadziła na ławie oskarżonych, ale bank i tak domaga się swoich pieniędzy, grozi wystawieniem mieszkań na licytację. Czy dostaliście Państwo pismo w tej sprawie i czy to zagrożenie rzeczywiście jest realne?
Nie, dokładnie to nie jest tak. Dokładnie my dla banku nie jesteśmy stroną. W tej chwili nasze mieszkania znajdują się w tak zwanej masie upadłości, którą zarządza syndyk, pan Krzysztof Popiel oraz sędzia komisarz. I tak naprawdę oni decydują, co zrobić z tymi mieszkaniami.
Dlaczego Państwo, no bo o Waszych protestach zaczęło być słychać jakoś tak w ostatnim czasie, prawda? Wcześniej jakoś nie protestowaliście.
Znaczy my, jako rozsądni ludzie, chcieliśmy się po prostu dogadać z naszym wymiarem sprawiedliwości, z syndykiem.
Ale czy coś się konkretnie wydarzyło, że te 2 miesiące temu nagle pojawiły się te plakaty, ci rozgorączkowani właśnie mieszkańcy, państwo, którzy protestujecie?
Co nawet manifestacje zrobiliście państwo.
Co widać było na ulicach i w mediach.
Tak, około 2 miesiące temu założyliśmy stowarzyszenie Moje Nie Moje i zaczęliśmy akcję wszelkiego rodzaju, przez promowanie mediów, robienie pikier i tak dalej.
Czy coś konkretnego właśnie spowodowało, że zaczęliście tą ostrzej reagować?
Około 2 miesięcy temu sędzia komisarz odrzucił naszą propozycję ugody i dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie sędzia komisarz zdąży tylko do licytacji i sprzedaży mieszkań wraz z nami, z mieszkańcami.
Zwracaliście się Państwo z prośbą o pomoc do polityków, ale te prośby spełzły na niczym, rozumiem?
No, zawsze otrzymujemy tą samą odpowiedź, że nikt nie jest w stanie w naszej sprawie nic zrobić, ponieważ tak naprawdę wszystko zależy w tej chwili od sądu i od sędziego komisarza i także od syndyka.
My staraliśmy się dzisiaj dotrzeć i do syndyka, i do prawników, ale niestety no, okres jest świąteczny.
Okres jest, tak.
Państwa też oderwaliśmy od stołów skarpiami, makowcami i tak dalej, i tak dalej.
Ale nie wiem, czy i tak się nam udało coś wydusić od tej drugiej strony tego konfliktu. Panie Ireneuszu, dlaczego? Bo tak przed programem pan mi mówił, że szczerze mówiąc pewno byśmy żadnej informacji nie uzyskali.
Odpowiedź ze strony sędziego komisarza syndyka jest zawsze jedna, bo już kilka mediów próbowało się dowiedzieć coś więcej z tej drugiej strony. Zawsze odpowiedź jest taka, że postępowanie potłoczyło i jest w toku i oni żadnych komentarzy nie udzielają.
Proszę powiedzieć, jak się Państwo czują w tej sytuacji? Bo rozumiem, że tutaj przy ulicy Aleksandry Gadrysiak mieszkacie Państwo już 6 lat? Można powiedzieć, że to już jest takie zasiedziałe Państwa miejsce. I nagle okazuje się, że tak naprawdę sprawa tego, czy będziecie tu Państwo dalej mieszkać, czy nie, wisi na włosku.
Niestety tak. Może jeszcze dodam, że mieszkanie otrzymaliśmy w ogóle w stanie tak zwanym deweloperskim. W związku z tym na nas spadł obowiązek wykończenia tego mieszkania. Nie chodzi o wykończenie podłogowe, ścienne, armaturę sanitarną i tym podobne.
Było jeszcze przed upadłością?
To było jeszcze przed upadłością, zupełnie w dobrej wierze i po prostu, no tak jak wszyscy, tak jak
się... Ale sobie tego życzyliście, żeby to było w tym tak zwanym stanie deweloperskim?
Tak,
czy...
tak opiewała umowa. Tak większość odebrała. No nie sądzę, że może jakieś jednostki miały jakieś wykończone, ale nie sądzę.
A proszę powiedzieć, jak się mieszka. Swego czasu realizowaliśmy podobny problem z podobną sprawą na Nieborowskiej, która tak w linii prostej stąd jest oddalona mniej więcej chyba o kilometr. Nie wiem, to wydaje mi się, że wspólna sprawa, bo tam też jest właśnie kwestia z przeniesieniem własności i ci Państwo też, mimo że wykupili to, nie dostali tych mieszkań. Z tym, że oni cierpieli, bo jeszcze na przykład różne media im odcięto. Wodę, a to ogrzewanie. Czy u nas, wam też odcinamy?
Nie, u nas było inaczej. Po prostu wszystko było zgodnie z harmonogramem, nieomal. Podpisywaliśmy umowę z na przykład z energią na dostawę prądu, na dostawę wody bez żadnego problemu i to jest dostarczane bez problemu, ponieważ my opłacamy, założyliśmy oczywiście wspólnotę mieszkaniową i opłacamy regularnie nasze wszystkie należności, bez zaległości jesteśmy naturalnie. Mało tego, można też dodać, że to ten budynek, w którym akurat ja mieszkam i zresztą sąsiednie tak samo wygląda, wymagał bardzo wielu napraw w międzyczasie przez nas. Na przykład akurat w moim budynku my jako wspólnota musieliśmy położyć zupełnie nowy od nowa dach, ponieważ przeciekał nieustannie.
Czyli nie dość, że włożyliście Państwo w swoje mieszkania, w swoje budynki emocje, to także niemałe, rozumiem, pieniądze. Pan ma bardzo zafrasowaną minę, nie dziwię się, też bym taką miała. Co Pan zamierza? Jak Pan się czuje w tej sytuacji? Jak Pan widzi swoją przyszłość?
Czuję się fatalnie, z tego względu, że zapłaciłem pieniądze i się okazało, że to jest nie moje. Jakbym poszedł do sklepu, kupił dany produkt i okazało się, że jest nie moje.
Rozumiem, że pieniądze nie małe, bo to są też niemałe mieszkania.
Oczywiście, że nie małe to są pieniądze, to są oszczędności całego życia i według prawa, prawo powinno być dla ludzi. Skoro ktoś mówi, że jest tak, to powinno być tak. Skoro podpisuję umowę i wpłacam pieniądze, to mi się należy otrzymanie kluczy, odzwolnienie hipoteki i wszystkiego. Bo tutaj to, jeśli 2 dodać 2 jest 4, no to według umowy to tak samo powinno być, a się okazuje, że nie jest. Nie jestem prawnikiem i ja nie muszę znać dokładnie tej umowy, co może być, jakie mogą być następstwa, bo pod tym względem się nie kształciłem, prawda?
No ale stare powiedzenie mówi, że nieznajomość prawa nie zwalnia od przestrzegania go. Może pan jednak czegoś tam nie doczytał. Czytałem na przykład ten druk tej umowy cywilnoprawnej. Był faktycznie napisany takim na przykład małym drukiem, gdzie panu się nie chciało czytać. Tak jak większość takich druków przy różnych tego typu umowach.
Nie, wyraźnie jeden z punktów na tej umowie brzmiał, że deweloper w ciągu 60 dni od przekazania mieszkań podpisze z nami akt notarialny.
Ale z wami konkretnie tymi, którzy jakby...
jestem na piśmie, do wglądu, każdy może to zobaczyć, no to nie wiem, dość sędziego komisarza syndyka jakoś nie do końca.
Czyli ja rozumiem, że nie jesteście państwo ofiarami nieznajomości prawa, ale jakiegoś zbiegu fatalnego, zbiegu okoliczności.
No raczej tak. Natomiast nasze umowy są absolutnie w świetle prawa pełnoprawne.
Tam jest napisane, że właśnie pani, że pani te pieniądze, które pani x lat temu wzięła z banku pod, nie wiem, formą jakiegoś kredytu hipotecznego, tak? Czy jakiego?
To znaczy, w moim akurat przypadku ja zapłaciłam pieniążki z własnej oszczędności. Miałam
i to było napisane, że na pani Kowalskiej właśnie mieszkanie, to, za które zapłaciła, jest przynależne. Jest to napisane, tak? Konkretnie.
Po prostu mam faktury na to, wystawiała CETEP domu na faktury i ja po prostu mam umowę wykonaną przez CETEP budowlaną, można powiedzieć w 99%. Brakuje tylko aktu notarialnego, który też jest zawarty w mojej umowie. Na niego miałam czekać 2 miesiące, 60 dni.
I co ci prawnicy z tamtej strony? Co syndyk na to, że jednak państwo macie jakieś prawo, no nawet pisane prawo? Co na to?
No dobrze, przecież jakie my mamy umowy, jakie wszystko. Zwróciłam się o zameldowanie wnuczki, bo bardzo ciężko choruję. Jestem w starszym wieku. Powiedział, że nasze mieszkania będą sprzedane. I on, jego to nic nie obchodzi, że do mnie kogoś dokwateruje, bo ja powiedziałam, że ja nie wyjdę z tego mieszkania i nikogo nie wpuszczę do tego mieszkania. A co, że pani mi opowiada? Pani mieszkanie będzie sprzedane.
A powoływał się na jakieś prawo?
Nie, to bo to było przez telefon. To było telefonicznie rozmawiane. Tak mnie właśnie pocieszył.
No to powiem szczerze, żadne to pocieszenie.
Rozumiem, że w tej chwili państwo powinniście zapłacić bankowi pieniądze za mieszkania po raz drugi według aktualnych cen i wtedy nie byłoby problemu.
Myślę, że to może by zadowoliło.
Ale chyba bank, z tego co słyszałem, nie za bardzo też się kwaci, żeby konkretnie państwu sprzedawać, bo te mieszkania mają po prostu zostać wystawione na licytację, czyli może się zdarzyć, że przyjdzie ktoś, da więcej niż pani.
Znaczy, w tej chwili formalnie bank nie może z nami bezpośrednio kontraktować, ponieważ w zasadzie najważniejszą osobą jest sędzia komisarz i syndyk.
My jeszcze spotkamy się z państwem po tym świątecznym, międzyświątecznym czasie. Jeszcze raz spotkamy się także z drugą stroną, że tak powiem, konfliktu, czy pośrednikiem w tym konflikcie. Ale proszę powiedzieć, co państwo powiedzielibyście wszystkim pozostałym osobom, którzy w tej chwili zawierają umowy z deweloperami? Przecież ich także może to spotkać. Jaka przestroga być może? Jaka rada?
Rada jest taka, że no, najlepiej by było płacić za mieszkanie w dniu podpisania aktu notarialnego. To jest najbezpieczniejsza forma.
Ale sam pan wie, że teraz jest wielki boom i ludzie biją się jeszcze o mieszkania mimo przewidywalnego spadku zainteresowania.
To na pewno podpisywać umowę przez wstępną formę aktu notarialnego. I
od tego zaczynę.
Tak, i jeżeli się już bierze kredyt za mieszkanie, na mieszkanie, to też uczulić bank, żeby sprawdzał, na jakim etapie jest budowanie tego mieszkania i czy nie są zaciągane kolejne kredyty na ten sam grunt. Bo to...
Akt notarialny przed wpłaceniem, to ja wątpię, żeby ktoś z deweloperów chciał sprzedawać. Nie pan, to przyjdzie inny.
Znaczy myślę, że trzeba zrobić po prostu w jakichś częściach wpłacać albo jak się ma gotówkę, to w częściach, albo właśnie w transzach kredyt bankowy po jakichś tam kolejnych procentowych wykończeniach mieszkań. Chociaż słyszałem, że już w tej chwili są takie tacy deweloperzy, którzy chcą tylko 10%, natomiast 90% w dniu oddania aktu notarialnego. To są takie.
Ja rozumiem, że państwo macie ciągle nadzieję, że ta cała sprawa, rzecz jasna, skończy się no, z korzyścią dla państwa. Mówicie państwo tutaj o prawie i o bezprawiu, bo tak naprawdę możecie się czuć rozgoryczeni i oszukani.
No dokładnie, tak jak już tutaj wielokrotnie powtarzaliśmy, płaciliśmy 100% wartości, tej, która była na umowie, i tych mieszkań nie mamy. Nie wiadomo co dalej. Teraz są rodziny przecież z dziećmi, są rodziny starsze. No i gdzie te rodziny pójdą? Nagle okaże się, że będzie większy inwestor i skupi wszystkie mieszkania, które na przykład są wystawione na licytację. No i co? co wtedy z nami? No i na bruk, tak?
No właśnie, a co państwo jeszcze zamierzacie? Oprócz tych rad, które tutaj usłyszeliśmy, państwo jakoś tak ostatnio się zaaktywizowaliście się. Protest tutaj ostatnio przy okazji otwarcia kolejnego odcinka trasy WZ był zauważalny, no ale to chyba nie tylko w takich protestach prawda rzecz.
To znaczy, nie wiem, czy żeby tego tutaj ktokolwiek z nas źle nie odebrał, ale my po prostu apelujemy, bo jest orzecznictwo, tak, bo takie prawo obowiązkowego, które mówi o tym, że sędzia komisarz może wykonać tę umowę i my to mieszkanie możemy rozwiązać. To jest nasza...
Można wam pójść na rękę.
Można nam pójść na rękę. To jest dobra wola sędziego komisarza i jeżeli on no jakby zobaczy na tej końcu drogi nas ludzi, tak, jakiś tam czynnik społeczny, no to jest w stanie nam no jakby pójść na rękę i żebyśmy dostali za to, co zapłaciliśmy, więc tutaj po prostu nasz gorący taki apel, nie wiem, do władz Sądu Rejonowego w Gdańsku, żeby... No, żeby wykonać te umowy, że jest takie prawo, jest taka droga i żeby pójść po prostu tą drogą. No.
Czy wola będzie dobrą wolą i rzeczywiście, czy ci, od których to zależy, pójdą tą drogą w ten sposób skonstruowaną, żeby ona była państwu na rękę i rzeczywiście jednocześnie w literze prawa, przekonamy się za czas jakiś, czy rzeczywiście grozi państwu wyrzucenie na bruk. O tym się też przekonamy niedługo. Obiecujemy, że parę dni po 1 stycznia jeszcze raz spotkamy się tutaj na osiedlu Kryształowym.
Ja chciałem zapytać jeszcze na koniec, czy państwo już mniej więcej wiecie, czy że w planach niedługo są właśnie te pierwsze licytacje?
Na razie sprawa jest w toku i w związku z tym mamy nadzieję, że właśnie z tego powiedziała tutaj sąsiadka sędzia komisarz zobaczy na końcu ludzi po prostu i odda nam mieszkanie, za które zapłaciliśmy.
Ludzi, czyli 27 rodzin.
27 rodzin razem mniej więcej średnio 3, to jest blisko 100 osób. 100 osób, które zapłaciło, a okazuje się, że zapłaciło za coś, czego formalnie i prawnie nie ma.
Ja jestem pod wrażeniem nazwy stowarzyszenia Moje, Nie Moje. Oby nikomu z nas taka sytuacja się nie przytrafiła. Państwo są żywym dowodem na to, że w demokratycznym państwie takie sytuacje są możliwe. Do tematu wrócimy. Dziękujemy bardzo dziś z osiedla Kryształowego. Arkadiusz Chomicki,
Marek Leciński
i Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję.